Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. W studiu Radia SBS mam niezmierną przyjemność gościć ponownie doktora Bartłomieja Kołodziejczyka. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie Darku. Dawno mnie u pana nie było. Dziękuję za zaproszenie.
Przypomnijmy, doktor Bartłomiej Kołodziejczyk jest naukowcem, byłym głównym naukowcem w znanej firmie Fortescue, obecnie współzałożycielem startupu nowej firmy, która się nazywa Element Zero, którą założył wraz również z byłym pracownikiem Fortescue, Michaelem Mastermanem. Przed jakimi wyzwaniami stoicie?
No, tak naprawdę i ja, i mój wspólnik Michael, no wiemy, z czym startupy się wiążą, tak? Bo wcześniej właśnie w Singapurze miałem ten startup wodorowy, który sprzedaliśmy za dosyć duże pieniądze firmie z Chin. To Fortescue Future Industries też było takim startupem, można powiedzieć, bo zaczynaliśmy od zera, kompletnie inny przemysł w porównaniu do przemysłu właśnie górniczego. No i jeżeli chodzi o to, co robimy w Element Zero, to myślę, że takim największym problemem, jaki mamy na dzień dzisiejszy, to po prostu jest znalezienie odpowiednich ludzi. No jest dosyć dużo różnych ekspertów w Australii, ale to, co robimy, to po prostu wiąże się z wieloma dziedzinami. I żeby znaleźć kogoś takiego, kto na przykład zna się na elektrochemii, ale zna się też na górnictwie, jest dosyć trudne, więc...
Czy to znaczy, że brak młodych naukowców w Australii?
Myślę, że tak, i młodych naukowców takich też wyspecjalizowanych. Myślę, że kolejnym takim problemem jest nie tylko to, że jest brak młodych naukowców, ale ci naukowcy często też nie mają takiego podejścia przemysłowego, bo na przykład zrobili doktorat gdzieś na uniwersytecie, później zostali na tym uniwersytecie, robili badania. Te badania, które robili, były bardzo fajne, ale tak naprawdę no, były to nadal badania akademickie, tak? No a właśnie takie podejście właśnie bardziej przemysłowe. Co będzie działać, co nie będzie działać. Nie musimy wszystkiego sprawdzić, nie musimy wszystkiego wiedzieć dokładnie, jak to działa, dlaczego to działa, tylko po prostu no, jak działa, wiemy mniej więcej dlaczego tak się dzieje, no to po prostu skalujemy, bo też no, chcemy to wdrożyć jak najszybciej, bo tak jak wspomniałem, 8% globalnych emisji CO2, no to jednak duży problem.
Niejednokrotnie bywał pan na różnych konferencjach. Jakie jest zainteresowanie zieloną produkcją żelaza na świecie?
Myślę, że jest bardzo duże, tylko też zależy gdzie, bo na przykład no teraz w Ameryce jest bardzo dużo funduszy, które właśnie zajmują się dekarbonizacją przemysłu, ale też jest bardzo dużo pieniędzy w Ameryce, żeby odzyskać ten przemysł, który został utracony względem Chin.
Co to daje tym funduszom, że inwestują w zieloną produkcję?
Myślę, że te fundusze wiedzą, co się dzieje, i tak naprawdę cała ta transformacja energetyczna, odejście od paliw kopalnianych właśnie do energii odnawialnej, czy też no, niektóre kraje takie jak Polska zainteresowane są energią jądrową, czy energią atomową. Myślę, że wiedzą, że rządy krajów wprowadzają takie ustawy, które nie pozwolą na dalsze zanieczyszczanie środowiska właśnie dwutlenkiem węgla czy innymi gazami cieplarnianymi. Dlatego chcą inwestować właśnie w technologię wcześniej, na wczesnym etapie, no bo po prostu to przyniesie im rezultaty w dalekiej czy niedalekiej przyszłości.
Mówimy o pieniądzach, mówimy o kapitałowej inwestycji.
No tak, inwestują teraz jeszcze, kiedy odejście od tych paliw kopalnianych nie jest jeszcze przymusowe. Więc te firmy, takie jak na przykład Element Zero, mają czas, żeby rozwinąć te technologie, ale kiedy dojdzie do tego, że po prostu rządy światowe zakażą po prostu używania tych paliw kopalnianych, to myślę, że no, te firmy, które zajmowały się tym przez dłuższy czas, mają technologię, którą można wprowadzić na rynek i tak dalej, to będą tak naprawdę zwycięzcami. Na przykład można zobaczyć, co się dzieje w Unii Europejskiej, która wprowadziła ten Carbon Adjustment Mechanism. Czyli na przykład wszystkie dobra, które są importowane do Unii, będą po prostu musiały zapłacić podatek od właśnie emisji gazów cieplarnianych. Czyli nawet jeżeli ten produkt nie jest wyprodukowany w Unii Europejskiej, tylko gdzieś poza, będzie nadal, importer będzie musiał zapłacić właśnie podatek od tego, ile tych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych zostało wyemitowanych do atmosfery.
Podczas produkcji tych, tak, tych rzeczy. Ale czy suma summarum nie poniesie kosztów klient?
No pewnie tak. No te dobra takie zielone, czyli na przykład zielona stal, zielony wodór, tak naprawdę na dzień dzisiejszy są o wiele droższe. Jest to nadal technologia taka dosyć niszowa. No i tak naprawdę musimy zacząć wprowadzać te technologie, żeby zeskalować je do poziomu takiego, jak na przykład dzisiejsze fabryki czy huty żelaza. Te huty żelaza na dzień dzisiejszy są po prostu takiej wielkości, że no ciężko jest z nimi konkurować. No ale myślę, że te technologie, które teraz właśnie są rozwijane, które pozwalają na przetwarzanie tych dóbr przy użyciu właśnie bezemisyjnych technologii, jeżeli zeskalujemy je na podobną skalę, no to myślę, że staną się konkurencyjne. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje odnośnie odnawialnych źródeł energii, to energia wiatrowa, energia słoneczna cały czas tanieje. Więc no, te dobra będą stawały się coraz tańsze. Tak naprawdę większość kosztów przetworzenia czy metali, czy wyprodukowania właśnie wodoru, to są naprawdę koszta właśnie tej energii elektrycznej.
Moglibyśmy godzinami oczywiście rozmawiać o tym. Na zakończenie naszej rozmowy mam to pytanie, które wspomniałem na samym początku. Bardzo głośno obecnie jest na rynku australijskim na temat samochodów elektrycznych, na temat przyszłości w ogóle przemysłu samochodowego. Większość producentów zainwestowała w samochody elektryczne, nie samochody przy użyciu wodoru. Jaka jest Pana opinia na ten temat?
No, taka jest prawda. Myślę, że jeżeli zapytałby mnie pan o to 3-4 lata temu, to powiedziałbym, że te samochody na ogniwa paliwowe, czyli takie ogniwa, które używają właśnie wodoru, mają jeszcze szansę, żeby stać się taką technologią mainstreamową. No ale na dzień dzisiejszy, no to myślę, że ten wodór jednak w mobilności przegrał z samochodami na baterie.
Możemy powiedzieć, że już nie ma przyszłości, czy może jeszcze coś się zmienić?
Myślę, że przyszłość wodoru w mobilności, w zastosowaniach właśnie takich samochodowych, jeszcze jest szansa, żeby to wdrożyć do po prostu takiego przemysłu ciężkiego, gdzie na przykład w Australii dużo przewozi się z różnych miast, różnych dóbr. To się po prostu robi tirami. Te tiry po prostu bardzo dużo energii potrzebują i na dzień dzisiejszy baterie nie mogą zapewnić tej energii. Też ładowanie takich baterii większych niż te, które mamy w samochodach pasażerskich, wymaga dłuższego czasu. Więc w tej aplikacji wodór jeszcze może mieć zastosowanie, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądać w przyszłości, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo dużo robi się badań nad nowymi technologiami baterii, które myślę, że też mogą wyprzeć te baterie litowo-jonowe. Będą tańsze, bardziej wydajne, lżejsze.
Jakie to będą baterie?
Myślę, że lit nadal będzie może używany w niektórych z tych baterii, ale po prostu będą miały inne elektrody, bardziej wydajne elektrody. Dzisiaj te baterie litowo-jonowe mają płynny elektrolit. Bardzo dużo właśnie robi się badań na całym świecie, żeby odejść od tego płynnego elektrolitu i zastąpić go stałym elektrolitem. Wtedy zmniejszy się właśnie objętość tej baterii i zwiększy wydajność czy różne inne tam charakterystyki tej baterii. No, różne są tak naprawdę koncepcje. Jest dosyć dużo firm też, które właśnie się zajmuje czy produkcją baterii, takich nowoczesnych baterii, na przykład właśnie stałych, czy też nawet produkcją komponentów do tych baterii. Są firmy na świecie, które nie produkują baterii, produkują tylko na przykład anodę, czyli jedną z tych elektrod, które używa się w baterii. I na dzień dzisiejszy niektóre z tych firm produkujące jeden tylko komponent, na przykład mają wartość 3 miliardy dolarów.
Czyli dyktują jak gdyby warunki rynkowe?
Może jeszcze nie do końca, bo te technologie nie są jeszcze właśnie wprowadzone w tych dzisiejszych bateriach, ale no, na bazie tego, tych wyników, które te firmy czy startupy mogą pokazać, myślę, że no, w niedługim czasie te rozwiązania wejdą właśnie.
Czyli to jest ta nowość, która wchodzi.
Tak, no to są po prostu startupy, które...
Co oznacza te 3 miliardy, bo tego nie zrozumiałem.
Te startupy mają po prostu taką wartość rynkową, tak są wyceniane.
Czyli tak wysoko.
Tak. Startup, który produkuje powiedzmy anodę, czyli jedną z tych elektrod, które są używane w bateriach, na bazie silikonu, a nie grafitu, tak jak jest to robione w tych tradycyjnych bateriach litowo-jonowych, ma na przykład wartość rynkową 3 miliardy dolarów.
Tak dużo ma inwestorów.
No tak. Też ci inwestorzy no, wierzą w tą firmę, wierzą w to, co ta firma robi i dlatego po prostu inwestują w te firmy na takiej waluacji, jakie te firmy chcą. Nasza technologia, nie wspomniałem tego wcześniej, ale też może przetworzyć rudy niklu, rudy miedzi. Pracowaliśmy z tytanem, pracowaliśmy z wolframem. Teraz bardzo duże mamy zainteresowanie z różnych stron świata, jeżeli chodzi o przetwarzanie powiedzmy kwarcu, czy nawet piasku na silikon. Zapotrzebowanie na silikon będzie wzrastać, bo tak jak właśnie wspomniałem, nowe trendy są, jeżeli chodzi o baterie, gdzie te anody mogą być właśnie na bazie silikonu, ale też bardzo jest duże teraz zainteresowanie, jeżeli chodzi o półprzewodniki, mikrochipy i tak dalej. Nikt nie wie, co się stanie z Tajwanem, bo po prostu Chiny mogą najechać Tajwan, a jeden z największych producentów na świecie, jeżeli chodzi o mikrochipy, to jest TSMC właśnie w Tajwanie. No i też myślę, że zapotrzebowanie na silikon ze strony tych różnych aplikacji solarnych będzie cały czas wzrastać, więc dużo właśnie mamy też zainteresowania, jeżeli chodzi o zielony silikon. A co jest ciekawe, jeżeli chodzi o ten silikon? Oczywiście nie produkuje się silikonu w takich ilościach, jak na przykład produkujemy żelazo czy stal, ale jeżeli popatrzymy na emisję, na tonę wyprodukowanego tego silikonu, to jest to nawet do 16 ton CO2 wyemitowanego do środowiska. Gdzie, jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o stal, to tylko czy aż 2 tony dwutlenku węgla na tonę stali.
Ale będę adwokatem diabła i zadam pytanie, a co z utylizacją silikonu? Mówiliśmy dużo o plastikach i różnych innych rzeczach. Wiemy, jak utylizować niektóre rodzaje plastiku, a silikon?
No właśnie na dzień dzisiejszy nie opłaca to się jeszcze, żeby właśnie recyklingować silikon, czy nawet go przetwarzać, ale właśnie myślę, że z naszą technologią, która pozwala właśnie nawet wziąć takie zużyte ogniwo słoneczne, rozpuścić to ogniwo w naszym elektrolicie i później przetworzyć na czysty silikon, myślę, że to się też zmieni.
Dziękuję serdecznie za wytłumaczenie nam tych wszystkich zależności. Powodzenia, jeśli chodzi o nowy startup, firmę Element Zero. Moim i Państwa gościem w studiu SBS był dr Bartłomiej Kołodziejczyk, naukowiec, jak również przedsiębiorca. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.